Mój ulubiony, jeden z moich ulubionych piosenkarzy, Leonard Cohen, taki człowiek poszukujący, bym powiedział. Słucham go już od wielu lat, nawet tańczyłem razem z moją żoną na naszym weselu, tą pierwszą pieśń to był właśnie z jego kompozycji. Tuż przed swoją śmiercią okazało się, że jego menadżerka go oszukiwała przez 20-30 lat jego kariery tej zawodowej i zbankrutował, a więc musiał jeszcze przed swoją śmiercią, nie wiadomo było ile pożyje, jeszcze ruszyć w tournée, żeby zarobić w ogóle jakieś pieniądze i dla siebie, i dla dzieci, i dla wnuków, więc jeszcze napisał utwory na ostatnią płytę, pojechał z tą płytą. Był też w Polsce i moja żona mówi, może pójdziemy na tego Cohena, bo wiem, że lubi, że mówię, a później. No i zmarł. Więc już nie byliśmy. Ale w jednej z jego pieśni, tych ostatnich, pojawia się taka fraza I'm ready, my lord. Jestem gotowy, mój panie. I rezonuje mi ten zwrot od kiedy to usłyszałem. Chodzę z tą myślą, myślę o tym, co to znaczy być gotowym na spotkanie z Bogiem. Jak przygotować się na takie spotkanie? Kiedy ono w ogóle nastąpi? Bo mówimy o takim spotkaniu, kiedy spotkamy się z Bogiem twarzą w twarz. Kto powinien do takiego spotkania się zacząć przygotowywać? Jak tydzień temu tu już mówiłem, że o czymś takim będzie mowa, o taki temat, to część osób tych naszych seniorów mówi, no to tak już pewnie dla mnie. Ja myślę sobie, jakież to łudne. Do wszystkich. Do wszystkich będą teraz te słowa. No i jak w ogóle do tego spotkania się przygotować? Więc na takie trzy pytania będę dzisiaj odpowiadał. Czy raz, no w ogóle, kto ma się do tego spotkania przygotować? Dwa, jak? Trzy, czy ono w ogóle nastąpi? I kiedy ono nastąpi? No ono nastąpi z dwóch powodów. To znaczy pierwszy powód w liście do Hebrajczyków w 9 rozdziale czytamy w 27 wersecie, za krótkie kilka słów, a jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd i później coś się dalej dzieje, będziemy jeszcze do tego wersetu wracać. Ludziom postanowione jest umrzeć. Każdemu z nas. A później staniemy przed Bogiem. Drugi powód spotkania z Bogiem, no to jest przyjście Chrystusa, koniec świata. To jest ten moment, na który cały lud Boży czeka, aż Chrystus kiedyś przyjdzie. W Ewangelii Mateusza czytamy w 24 rozdziale od 30 wersetu czytamy: wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i będą narzekać wszystkie narody ziemi. I ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. Pośle on swoich aniołów z trąbą o głosie potężnym i zgromadzą jego wybranych z czterech stron świata. W każdym z tych dwóch wariantów wydaje się człowiekowi, właściwie chyba większości z nas się wydaje, że to nastąpi kiedyś w ogóle. No nie dziś. Jutro? Kto wierzy, że to jutro nastąpi? Może w tym tygodniu? W tym roku? Ale no raczej dalej niż że wcześniej. Tak sobie myślimy. Nie wiem skąd tak myślimy. Biblia jednak podpowiada na temat tego, kiedy mówi, najpierw mówimy o księdze Koheleta, to jest jakby pierwszy z Koheleta, z tych marności, o których zacząłem to moje dzisiejsze kazanie. W 9 rozdziale, w 12 wersecie czytamy, bo człowiek nie zna swego czasu, jak ryby, które się łapie w zgubną sieć, jak ptaki chwytane w sidła, tak synowie ludzcy wpadają w czas nieszczęścia, który na nich nagle przypada. I nie mówimy tylko o takim nieszczęściu, złamałem sobie nogę. No, nie zdałem na studia, nie zdałem egzaminu, wyrzucili mnie z pracy. Mówimy o takim nieszczęściu, w którym przychodzi koniec. Przychodzi choroba, przychodzi wypadek samochodowy, przychodzą różne rzeczy, które myślimy, że to chyba na mnie nigdy nie spadnie i jesteśmy jak złapani w sieci. Sens tego obrazu, jak ryba nie wie, kiedy zostanie złapana w sieć, jak ptak nie wie, kiedy i gdzie jest zastawione sidło, tak człowiek nie wie, kiedy przyjdzie na niego ten moment. I bez względu na to, jaki człowiek jest bogaty, jak bardzo ma prywatną opiekę, a może jak rzadko wychodzi z domu i jak bezpiecznie żyje, wiemy wszyscy, bo mamy to w naszym otoczeniu, czasami nieszczęście spada na człowieka. I z reguły bywamy zaskoczeni. Po drugim takim tym momencie końca, to najpierw mówiliśmy o końcu, kiedy przyjdzie coś na mnie albo na ciebie, nieszczęście, będzie koniec i nagle staniemy przed Bogiem. Druga sytuacja to jest to, kiedy Chrystus przyjdzie. W Ewangelii Mateusza w 24 wersecie czytamy: czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan was przyjdzie. A to rozumiejcie, gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, czuwałby i nie pozwoliłby włamać się do swojego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Nawet jak sobie myślicie, że to właśnie teraz, nie domyślamy się, kiedy to nastąpi. Tutaj, tak sobie myślę, zderzając się z różnymi opiniami, mam też swoje, na temat tego momentu, kiedy to nastąpi, kiedy będzie ten koniec świata. Nasze chrześcijaństwo jest takie od skrajności do skrajności. To znaczy mamy pewnie też i wśród nas, i wśród was, i wśród waszych znajomych, takie osoby, które wibrują bardzo często, jak tylko coś się na świecie dzieje, to rozsyłamy sobie na messengerach, SMS-ach, WhatsAppach jakieś: oj, zobacz, bo to już może być już ten moment, bo tam się dzieje to, a tu się dzieje to, a tam się dzieje to. Takie rzeczy dzieją się od początku. Pierwszy Kościół się z tym spotyka. I to nas znieczula, no bo to... No i co z tym się stało? O czym pisałeś, że to już jest ten moment, że już pewnie blisko? Żyjemy z tym już tysiące lat. To jeszcze nie nastąpiło. I z drugiej strony mamy taką skrajność, która w związku z tym, że to część ciągle myśli, że to już, myśli sobie, kiedyś to będzie, tam się będę tym przejmował. Kiedyś to w ogóle nastąpi. Żyję dzisiaj codziennie. Nie myślę w ogóle o tym, że za chwilę stanę przed Bogiem i zdam relację z tego, jak żyłem. Mam jeszcze na to mnóstwo czasu. I ten przykład, jak złodziej w nocy, mnie też tak zaintrygował. Tak sobie myślę taką sytuację. Podobnie w moim życiu, pewnie w waszym też, wyjeżdżacie czasami gdzieś na dłużej z domu, na wakacje, nie wiem, na święta odwiedzić rodzinę. Wyjeżdżacie, popakowaliście się, dzieciaki popakowane, rodzice popakowani, jedziemy gdzieś i nagle pada w samochodzie takie pytanie: ale już godzinę jedziemy. Pada takie pytanie: dom zamknąć? Nie wiem, właściwie. Myślałem, że ty zamkniesz. No nie, no bo ja nie wychodziłem ostatnio, to przecież ty wychodziłeś. No nie, to dzieciaki wychodziły, myślałem, że przepilnujesz. No okej, przejechaliśmy już ze 100 kilometrów. Pytanie brzmi, wracamy się? Kto by się wrócił? No oczywiste, że się wracamy. No jak, zostawisz otwarty dom? Wszyscy by się wrócili, no co mówicie, że nie? No co by, jakie byłyby te wakacje z taką myślą? Naciśnie ktoś tą klamkę, wejdzie? Jak? No wrócisz, żeby zamknąć ten dom przed złodziejem. Szukałem różnych badań, okazało się, że szansa na to, że złodziej przyjdzie do twojego domu, to jest 0,02%. W Polsce, a gdzie niegdzie jeszcze rzadziej, mówię w Polsce, ilość tych włamań na ilość mieszkańców, tak wyliczono. 0,02%. I bym się wrócił. Szansa na to, że spotkam Boga w którymś momencie twarzą w twarz, wynosi 100%. Kto w to wierzy? To chyba jest Lazron. Dziękuję bardzo. Przygotowani na to jesteśmy? Przysłowiowo, wróciłbyś się? Myślałbyś coś z tym zrobić? 0,02% większość się wraca na spotkanie z Chrystusem. Będzie pora. No pewno, że nie teraz, no przecież, kto w to wierzy? Kiedy to było? Tydzień temu? 2 tygodnie temu? Na kazaniu? Bardzo fajna rzecz padła, takie stwierdzenie, żyjesz tak, jak wierzysz, tak? Kto miał to kazanie? Kto tu? Janusz? Janusz. Żyjesz tak, jak wierzysz. W nasze podejście o końcu naszego życia i spotkaniu z Chrystusem tak samo żyjemy tak, jak w to wierzymy. Kiedyś, nie teraz. Żyjesz tak, jak wierzysz. Ja tak samo. Zatem musimy być przygotowani do tego, co nastąpi. Jak się do tego dnia, do tego spotkania z Bogiem przygotować? W Hebrajczyków w 9 rozdziale czytamy takie słowo. A jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, to już czytaliśmy, tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu. Drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy go oczekują. Chrystus przyjdzie dla zbawienia tych, którzy go oczekują. Żeby być przygotowanym, pierwsza rada, która wypływa z Biblii, jest taka, bądź w grupie tych, którzy go oczekują. Nie wszyscy na tym świecie go oczekują. My wierzymy w to mocno, że Chrystus przyjdzie. Oczekujemy go. Bądź w gronie tych, którzy wierzą, że On istnieje. Którzy wierzą, że On przyjdzie. Bądź w gronie tych, którzy go znają. Bądź w gronie tych, którzy żyją zgodnie z tym, co uczy. Wszystko zaczyna się od uznania prawdy o sobie samym, czyli o człowieku. Biblia uczy, jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, sami siebie oszukujemy. Człowiek jest grzeszny. Od tego wszystko się zaczyna. Później człowiek rozumie i dochodzi do niego werset z Ewangelii Jana z 4 rozdziału, z 16 wersetu. Znacie. Ja jestem drogą, mówi Chrystus, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. I na końcu 3 werset z Rzymian z 10 rozdziału od 9 wersetu czytamy takie słowa. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznanie jej ustami do zbawienia. Wszak mówi Pismo, żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony. Bądź w gronie tych, którzy Go oczekują. Zaufaj temu, który zrobił dla ciebie to, czego sam dla siebie zrobić nie możesz. W liście do Galacjan w drugim rozdziale, 20 werset, czytamy: z Chrystusem zostałem ukrzyżowany. Żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Można by o tym procesie zbawienia i o tym, co Chrystus dla nas zrobił, opowiadać tutaj cały dzień. Wybrałem tylko trzy wersety, które pokazują, co to znaczy być gotowym, co to znaczy być wśród tych, którzy Go oczekują. To nie tylko uwierzyć, że On za mnie umarł, ale także z Chrystusem być ukrzyżowanym. Powiedzieć sobie, żyje nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Drugi punkt przygotowania na spotkanie z Chrystusem to takie najważniejsze. Właściwie nie wiem, czy najważniejsze. To takie chyba najbardziej dla nas niewyobrażalne, bo spotkamy się z Nim twarzą w twarz. Dobrze rzecz sobie? No, Maciejka się uśmiechnęła, chciałem powiedzieć, nie wiem, czy się wszyscy będziemy tak uśmiechać, jak to nastąpi. To może być... Ja śmiem podejrzewać, że ja się nie będę śmiał. A to będzie poważna rozmowa. Tym drugim punktem przygotowania jest gotowość jako przygotowanie do odpowiedzi na pytanie, co zrobiłeś z tym, co ci dałem? Co zrobiłeś z tym, co ci dałem? Takie dla mnie uderzające. Może też dlatego, że funkcjonuję też dużo w biznesie i żyję z takim mechanizmem przyczynowo-skutkowości, to znaczy dostałem coś, dostałem jakieś zadanie, będę z tego rozliczany, jest tego wsparcie, ale na końcu przychodzi rozliczenie z tego, co otrzymałem i co mam wykonać. Jaki zasób dostałem, za który odpowiadam? Chrześcijańska gotowość na spotkanie z Bogiem po śmierci to nie tylko przyjęcie przebaczenia, ale to świadomość, że to spotkanie będzie miało taki charakter rozmowy i rozliczenia z życia. Rozliczenia z życia, które dostaliśmy w darze. Cały rozdział Mateusza, 25 rozdział Mateusza, przeczytajcie to sobie, nie chcę teraz całego tego rozdziału czytać, ale on jest dogłębnie poruszający w tematyce, o której teraz mowa. Jest mowa o pannach, jest mowa o talentach, jest mowa o tym, o czym będzie ta rozmowa, o której dzisiaj się uczymy. Ale w kontekście tych darów, talentów, bo o tym teraz chciałem mówić, Biblia pokazuje, że życie człowieka to nie tylko oczekiwanie na to zbawienie, ale wykorzystywanie tych darów. To jest czas odpowiedzialności za to, co dostaliśmy. To jest czas dobrego zarządzania zasobem, który mamy. Każdy z nas otrzymał wiele. Zdolności, temperament, możliwości wpływu, konkretne powołanie. Dary, o których opowiadam. Każdy z nas otrzymał majątek jako prywatną, naszą, mówimy własność, nasze pieniądze, które w ogóle nie są nasze. Dostaliśmy życie, bo mówimy przecież, że życie jest darem. Z tego wszystkiego będziemy rozliczeni. I nie chodzi o to, ile kto dostał. W ogóle nie o to chodzi. Znaczy nie wiem, ale chyba to nie będzie tak, że tam staniemy w grupie i teraz będziemy na siebie patrzeć, mówię, no ale on to dostał więcej, to może zacznij od niego z nim rozmowę. Tylko będzie rozmowa taka w osobnym saloniku. Jezus powie, ale mnie nie interesuje. Ja nie chcę rozmawiać o tym, co inni dostali i co robili. Ja chcę rozmawiać, co ty dostałeś i co ty z tym zrobiłeś. Dla mnie budzi to ogromny niepokój mój. Budzi to odpowiedzialność do myślenia, co ja mam w swoim życiu. Czy ja już odkryłem wszystkie swoje dary? I to nie tylko o fajnie, bo je mam, tylko muszę je znaleźć, muszę wiedzieć, poszukać w tych kieszeniach, co ja jeszcze od Boga otrzymałem, bo będę z tego rozliczony. I nie tylko z tego, co wiem, że mam i powiem, o dobra, no to coś z tym zrobiłem, ale miałeś jeszcze to, w ogóle tego nie odkryłeś, w ogóle. Żyjemy w naszej codzienności, chodząc do pracy, którą, nie wiem, znaleźliśmy 10-15 lat temu, mamy tam dobrych znajomych, wszystko jest poukładane. Trochę na nią narzekamy, trochę nie, ale jakaś tam jest, pieniądze jakieś są, w niedzielę idę do kościoła, mam jakiś sens życia. Nie wiem, czy to tak zabrzmi dobrze przed tym spotkaniem z Chrystusem. Czy to ma być ta praca? Czy ty tam pracujesz swoimi darami, talentami, swoimi umiejętnościami? Czy to siedzenie w tej ławie przez 10-15 lat na tego Łukasińskiego to jest to, do czego cię powołałem? Naprawdę? Tak? Do końca? To dzisiaj Michał o tym mówił. Za 2 tygodnie chcemy trochę o tym rozmawiać. Taki mamy pomysł też jako Rada Zboru, żeby może pora zaprosić nas wszystkich trochę, przetasować to wszystko, poodkrywać, co my w ogóle potrafimy robić. I to nie tylko po to, żeby tym, którzy dzisiaj coś robią, było łatwiej, ale bo każdy z nas kiedyś stanie i odpowie za to, co masz w swoim życiu. Odpowiemy za to, jakie dary mamy. Odpowiemy też za to, jakie mamy relacje z innymi, jakie mamy relacje z Bogiem i jak je wykorzystujemy. Przecież najmocniejsze słowa Chrystusa, kiedy mówił o sądzie, to nie mówi o praktykach religijnych, o tym, co trzeba robić w kościele, czego nie trzeba robić, ale o relacjach między sobą nawzajem, o relacjach z Nim. Też w tym Mateusza, w 25 rozdziale, którego bardzo was zapraszam, żebyście to przeczytali, padają takie słowa na koniec. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedzaliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają ci sprawiedliwi, panie, kiedy widzieliśmy cię głodnym, bo jakoś nie pamiętamy tego, i nakarmiliśmy cię. Kiedy widzieliśmy cię spragnionym, daliśmy ci pić. Kiedy widzieliśmy cię przybyszem i cię przyjęliśmy, lub nagim i przyodzialiśmy cię, kiedy widzieliśmy cię chorym, lub w więzieniu i przyszliśmy do ciebie. Jakoś nie pamiętamy tego. A król im odpowie, zaprawdę powiadam wam, wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich mniejszych, mnieście uczynili. To jest brzemię, które czuję na sobie. Życie w codzienności, w której służenie innym to jest służenie Chrystusowi. Wybieranie tego lubię, tego mniej lubię, do więzienia to Michał chodzi do więzienia, to już jakby ze wspólnoty, już to robimy we wspólnocie. Już to robimy, taką służbę już mamy. No tam Michał chodzi. A do głodnych to ktoś inny chodzi. Już też to we wspólnocie to już to robimy, więc już jest okej. I na członkowskim sobie powiemy, że my takie służby mamy. Prawda? Także to już spoko. I nie mówię tutaj, żebyśmy wszyscy to wszystko robili, bo mamy różne obdarowania. Ale mówię to po to, żebyśmy jednak odkryli, jakie to obdarowania mamy, bo głęboko wierzę, że mamy jeszcze mnóstwo rzeczy w sobie, które trzeba odkryć i powołania, które trzeba zrealizować. I tutaj powiem bez względu na wiek. Od młodzieży po tych najstarszych. Nasza droga się jeszcze nie skończyła. Kolejnym aspektem gotowości na spotkanie z Bogiem, czyli jak się przygotować do tego, kiedy tam staniemy z Nim twarzą w twarz, jest uporządkowanie relacji z innymi. O tych już trochę mówiliśmy, ale ciągle mam to w głowie. Ciągle mam to w głowie. Może dlatego, że jestem taki trochę uwrażliwiony na słowo przepraszam, kiedy je używam i jak często używa się je wobec mnie. W liście do Efezjan w 4 rozdziale, w 26 wersecie czytamy: gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. No już było ten temat, kilka kazań, ale wiecie, o co chodzi z tym słońcem. Tu chodzi o to, żeby przed waszym zaśnięciem, no może to jest takie literackie stwierdzenie, ale jak najszybciej, bo nie wiesz kiedy. Niech to słońce nie zajdzie, bo nie wiesz, czy będziesz miał szansę te sprawy w tej relacji uporządkować. Już nie mówiąc, że jest to niezdrowe dla ciebie wewnętrznie trzymać ten korzeń goryczy. To zdanie, ten werset pokazuje gotowość do spotkania z Bogiem, którą mamy budować na co dzień. W kontekście przebaczenia, w kontekście relacji. I to nie tylko przez wielkie decyzje naszej wiary, ale w naszych małych, codziennych, zwykłych kontaktach ze sobą nawzajem. Jeżeli w tym kontakcie coś ze sobą nie zagrało między nami, między wami, próbuj to czyścić od razu. Nie wiesz, czy będziesz miał jutro. Dlatego, że nie znasz dnia, kiedy staniesz przed Bogiem. Biblia uczy: nie odkładaj pojednania. Nie odkładaj przebaczenia. Nie odkładaj naprawienia relacji. Okej, może bym powiedział: nie idź na wariata, przygotuj się, szukaj porady, zastanów się, jak to zrobić, ale nie odkładaj tego. Bo nie wiesz, czy będziesz miał okazję powiedzieć przepraszam tej drugiej osobie. Może ty odejdziesz, może ona odejdzie. Nigdy jej tego nie powiesz. Ile jest takich sytuacji? A więc żyj bez otwartych, niezałatwionych spraw. To jest chyba dobra rada. Jeśli spotkanie z Bogiem ma nastąpić właściwie nie wiadomo kiedy, dzisiaj, jutro rano, niespodziewanie na pewno, to pytanie brzmi: czy jesteś z kimś dzisiaj skłócony? Czy jesteś z kimś dzisiaj niepojednany? Czy ktoś czeka dzisiaj na twoje przepraszam? Jeśli tak, załatw to. Przygotowanie na spotkanie z Bogiem to nie iść spać w gniewie, nie odkładać tego całego przebaczenia, pojednania, nie zostawiać relacji w stanie konfliktu. Upamiętajcie, że dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Upamiętajcie, że jesteśmy chwytani jak ryby w sidła i nie znamy dnia ani godziny. Gdzieś w jakimś opracowaniu usłyszałem taki cytat. Gotowość na to spotkanie z Chrystusem poprzez śmierć to gotowość na rozmowę, a ta rozmowa będzie także o tym, jak traktowałeś ludzi wczoraj. Ciekawe. Kiedy spotkasz z Chrystusa, to on powie, jak wczoraj było. Ale ja miałem to dzisiaj załatwić, albo jutro to miałem załatwić. W ogóle miałem takie zaplanowane, żeby to jeszcze przemyśleć, jak to zrobić. Ale już nie ma jutra. Jest koniec. Staniesz i będziesz musiał się z tego rozliczyć. Kończąc już, jedna przestroga do wszystkich i idę w podsumowanie. Zwłaszcza przestroga dla wszystkich, którzy znają Chrystusa, którzy są członkami zborów, którzy chodzą do kościoła regularnie, którzy wiedzą, jak w kościele się zachowywać. Nie każdy, w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale czytamy, nie każdy, kto mówi do mnie, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Nie każdy. Lecz ten wejdzie, kto spełnia wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Wielu powie mi w owym dniu, Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twojego imienia, nie wyrzucaliśmy złych duchów, mocą Twojego imienia nie czyniliśmy wielu cudów, mocą Twojego imienia? Wtedy oświadczę im, mówi Chrystus, nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode mnie wy, którzy dopuszczaliście się nieprawości. To jest chyba taka rada, żeby jednak ciągle pilnować siebie, że zbawienie nie jest od siedzenia w kościele, od słuchania albo nawet od mówienia fajnych kazań. To nie jest lekarstwo na to wszystko. To nie pójdziemy tam do nieba zborami i kościołami. Stanie każdy z nas i odpowie za relację z nim, a nie za członkostwo. Obyśmy nie byli zawstydzeni. Każdy więc, kto słucha moich słów, mówi Chrystus, i wypełnia je, można go porównać do człowieka roztropnego, który swój dom zbudował na skalę. Taka się nie zachwieje. Kończąc. Zacząłem od biznesu i też o biznesie powiem teraz przez chwileczkę. W biznesie jest taka zasada, jak coś zaczynasz, to rób to z perspektywą końca. To znaczy, coś zaczynasz, jakąś firmę, myśl, co dalej będzie się z nią działo, myśl, co by się musiało stać, żeby ją skończyć albo zamknąć, jakie niebezpieczeństwa tam grożą. Żyj z perspektywą końca. To jest rada dla każdego z nas. Żyj dzisiaj z perspektywą końca. Gotowość spotkania z Chrystusem, przygotowanie na to spotkanie z Chrystusem twarzą w twarz nie jest brakiem lęku przed śmiercią. To ja się boję. Nie jest też religijną rutyną. Tu nie mówimy o częstotliwości chodzenia do kościoła. Nie mówimy też o naszej moralności czy o naszych wartościach. Gotowość spotkania z Jezusem to jest zaufanie Bogu. To jest pojednanie się z Bogiem i bycie w tej grupie, pamiętacie? Bądź w grupie oczekujących. to jest pojednanie się z ludźmi i ciągłe pilnowanie siebie, żeby słońce nie zachodziło nad twoim gniewem. To jest ciągłe bycie w gotowości na rozmowę o tym, jak żyłeś. Jak żyłeś? Ciekawostką chyba jest to, że jeżeli byśmy spełnili te wszystkie, czy jeżeli każdy z nas, czym więcej będzie spełniał tych rzeczy, o których tutaj mówimy, to nie tylko nasze spotkanie z Chrystusem przebiegnie lepiej, radośniej, mniej będziemy zawstydzeni, ale także w naszym codziennym życiu będzie nam się lepiej żyło. Kiedy poznamy Chrystusa, kiedy odkryjemy nasze dary, kiedy w naszej pracy będziemy usługiwać naszymi darami, kiedy odkryjemy nasze powołanie, kiedy będziemy pojednani z innymi i będziemy mieć mniej kwasów w relacji między jednym a drugim, mniej będziemy poobrażani, no będzie nam się po prostu lepiej żyło. Kiedy poznamy Chrystusa, będziemy z Nim chodzić na co dzień. Będzie nam się po prostu lepiej żyło. Ten tekst, który dzisiaj dla was przygotowałem, mam takie wrażenie, że jest podniesieniem poprzeczki, którą ja odkryłem, którą widzę w Biblii odnośnie naszego życia na co dzień. Bądź przygotowany, gotuj się na to spotkanie, podnieś sobie poprzeczkę swojego życia. Myśl o tym, jak żyjesz dzisiaj. Podnieś sobie tą poprzeczkę i żyj z perspektywą końca. Na koniec fragment. Niech on będzie dla nas podsumowaniem i przewodnikiem też tego, o czym mówiliśmy. Z pierwszego listu do Tesaloniczan, z 4 rozdziału apostoł Paweł w 13 wersecie pisze takie słowa. Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim. To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. Sam bowiem Pan stąpi z nieba na hasło i na głos Archanioła i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi i pozostawieni wraz z nimi, będziemy porwani w powietrze na obłoki naprzeciw Pana. I w ten sposób zawsze będziemy z Nim. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowy. Amen.